Radio Gdańsk, komentarze Jacek Naliwajek. Witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Małgorzata Ławnicka, a komentatorami są Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dzień dobry.
Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dzień dobry.
Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj prezydent otrzymał poprawki Prawa i Sprawiedliwości do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, bo ten spór, o którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali, chociaż wczoraj, gdy rozmawiałem z Piotrem Semką, on to nazwał szorstką przyjaźnią pomiędzy prezesem Prawa i Sprawiedliwości, a prezydentem Andrzejem Dudą, dotyczy właśnie reformy sądownictwa. Co możemy o tej szorstkiej przyjaźni, Piotrze, powiedzieć? Jakie są powody tej szorstkiej przyjaźni i jakie perspektywy rozwoju? Czy tam będzie ogolenie i będzie mniej szorstkości, czy będzie narastało to napięcie między organami władzy, jakim jest, nie wiem, rząd, Sejm, a prezydent?
Kiedyś grupa Maniek Staszczyk śpiewał, coś tam było chyba, słońce świeci, słońce gaśnie, będzie ciemniej albo jaśniej. Nie, więc nie sposób powiedzieć. To znaczy, to jest przykład pewnego pęknięcia takiego układu, który był dla prezydenta dosyć dolegliwy, ale który wynikał z pewnego rozdziału, no, który się wymyka funkcją, ale który wynika z faktu, że to Jarosław Kaczyński namaścił Andrzeja Dudę na prezydenta. No i teraz są dwie szkoły.
Piotrze, przepraszam, ja wpadnę ci w słowo. Czy twoim zdaniem to pęknięcie, o którym mówisz, to jest pęknięcie rzeczywiste, czy to jest, jak niektórzy mówią, pęknięcie reżyserowane?
Nie, no, pęknięcie rzeczywiste moim zdaniem. To znaczy, dochodzą takie sygnały, że Jarosław Kaczyński przyrównał na jednym ze spotkań to do sytuacji troszeczkę takiej, jak była w latach 2005-2007. Pierwsza faza za czasów Markienkiewicza, czyli taka bardzo dynamiczna realizacja planów. I potem problemy z koalicjantami, czyli z Giertychem i z Lepperem. I według takich jednej z relacji, która do mnie dotarła, tak miał powiedzieć pan Jarosław Kaczyński, że to jest coś podobnego. To znaczy, że od tej chwili prezydent jest niesprzecznym, ale też nieprzewidywalnym czynnikiem tych zmian. Być może tu się kłaniają oczywiście te zaniedbania. Na przykład w jednym z tekstów w sieci autor zasugerował, że Jarosław Kaczyński był przekonany, że prezydent powinien odwiedzać go na Nowogrodzkiej. No ale teraz wajcha poszła w drugą stronę. Ja zwróciłem uwagę, że tych wizyt Kaczyńskiego już było 3.
Tak.
I tam w jednym gdzieś na Twitterze rzuciłem zdanie, że no,
że prezydent powinien witać już w drzwiach, tak? O to chodzi?
Nie, no znaczy właśnie teraz się rozpętało piekło, no bo oczywiście zwolennicy mówią, czy pan zapomniał, że jest protokół, czy pan nie pamięta, że to jest poseł szeregowy, czy pan nie pamięta, że wita się w drzwiach tylko głowy państw. Oczywiście to wszystko prawda, ale te relacje Jarosława Kaczyńskiego, czy w ogóle Andrzeja Dudy z braćmi Kaczyńskimi, są, no mają, sięgają wstecz prawie 20 lat. Więc przy takich relacjach posługiwanie się protokołem świadczy raczej o chłodności relacji. Ja w ogóle uważam, że...
Czy odczytujesz to jako znak tych chłodnych relacji, to, że trzymają się protokołu, tak?
Nie, znaczy pan prezydent jest bardzo wyczulony teraz na bardzo wyraźne podkreślenie swojej podmiotowości, co jest echem pewnych urazów. Tylko pytanie, gdzie jest jak gdyby próg tego, no bo jeżeli, każda strona ma swoje lęki, swoje obawy. Prezydent obawia się, że będzie znowu jak gdyby traktowany przedmiotowo, a z drugiej strony PiS zaczyna zapaść się w głowę i mówi się, no dobrze, ale co będzie, jak każda z naszych kolejnych reform, a jeszcze PiS troszeczkę ich ma, będzie takim długim korowodem wymagających 5 czy 6 spotkań na szczycie.
Piotrze, chciałbym oddać głos teraz Andrzejowi Skibie, Instytutu Debaty Publicznej.
Dziękuję bardzo. Tutaj warto przypomnieć, że sama taka szorstka przyjaźń, to pojęcie, to pochodzi jeszcze z czasów rywalizacji Leszka Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim. No i być może pewnego rodzaju przestrogą, jeśli historia rzeczywiście jest nauczycielką życia, być może pewną przestrogą powinna być historia właśnie obu tych panów. Widzimy, gdzie jest obecnie pan Kwaśniewski, widzimy, gdzie jest obecnie dawna formacja Leszka Millera. Ale tak przechodząc do dzisiejszej sytuacji, przechodząc do dzisiejszego klimatu między panem prezydentem Dudą a panem przewodniczącym Kaczyńskim, ja bym powiedział, że kluczem do zrozumienia tej sytuacji są takie zagadnienia jak po pierwsze ambicje tutaj tych polityków.
Ale czyje?
Ambicje i prezydenta Dudy, który w moim odczuciu jest jednym z walczących w ramach takiej wojny, jak ktoś to ładnie określił, wojny 40-latków. Ponieważ w tym konflikcie biorą też w mojej ocenie udział inni aktorzy, którzy są pokazywani po prostu jako pan minister Ziobro i pan minister Macierewicz. Z całą pewnością niekwestionowanym liderem tego obozu z oczywistych względów jest pan Jarosław Kaczyński. Natomiast młodsi gracze, młodsi właśnie 40-latkowie patrzą też na swoją szansę. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądały relacje między panem ministrem Macierewiczem, panem ministrem Ziobro, zwłaszcza w ramach prezentowania tego pierwszego projektu zmian w sądownictwie, no to zaryzykuję stwierdzenie, że mieliśmy do czynienia od miesięcy, to nie była kwestia jednej tylko propozycji, próbami pewnego osłabienia, żeby nie powiedzieć marginalizacji prezydenta. I prezydent Andrzej Duda, jako osoba, która też ma swoje, to jest moje odczucie, moja hipoteza, ambicje, który dostał silny demokratyczny mandat, walczy o podmiotowość, czego przykładem były wcześniej już weta, chociażby do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Wydaje mi się akurat jeszcze, że taką metaforą, ponieważ tutaj pan redaktor Semka też dobre metafory, za które serdecznie dziękuję, w moim odczuciu przedstawił, ja bym powiedział, że to jest trochę jak z taką łódką. Nie ma nic złego w kołysaniu łódką. Normalnym jest to, że jeden, czy drugi, czy trzeci chce być kapitanem, ale jeżeli myślimy racjonalnie, to powinniśmy uważać, żeby tej łódki po prostu nie wywrócić. Natomiast pytanie, na ile polityka, nie tylko polska polityka, ale polityka ogólnie jest grą racjonalną, a na ile decydują inne argumenty, takie jak emocje, takie jak być może niekiedy, nie wiem czy w tej sytuacji, ale przynajmniej ryzykowna taka rywalizacja, no to jest osobna kwestia. Z całą pewnością, puentując, powinni wszyscy aktorzy wyciągnąć wnioski z czasów i konsekwencji i tej szorstkiej przyjaźni, no i ze zwykłych praw fizyki, że jeżeli tą łódkę zbytnio rozchuśtamy, to ona może się wywrócić, a to byłoby z punktu widzenia formacji rządzącej katastrofą, tym bardziej, kończąc już, że ta formacja, jak i prezydent, notują najwyższe w swojej historii wskaźniki poparcia, co jest też ciekawym przyczynkiem do dyskusji o kondycji polskiej, uwaga, opozycji.
O opozycji pewnie porozmawiamy. Jeszcze zaraz Michał Stąporek.
Ja jako obywatel bardzo się cieszę z tej szorstkiej przyjaźni, która tę łódkę prującą, czasami wydaje się pod prąd, nieco rozkołysała i spowolniła jej tempo płynięcia. Dla mnie bezpieczniejszą jest sytuacja, kiedy obóz władzy nie jest tak jednorodny i nie myśli identycznie o wszystkim. Po prostu jako obywatel wolę widzieć te mechanizmy kontrolne w obozie władzy.
Ścierania się poglądów.
Skoro Andrzej był łaskaw wspomnieć rzeczywiście o słabości opozycji, to niech choć część partii władzy będzie taką wewnętrzną opozycją, bo to jednak opozycja zawsze gwarantuje obywatelom respektowanie ich praw, ich przywilejów. Więc no cóż, z braku opozycji prawdziwej, takiej rzeczywiście politycznej, wolę, żeby ten obóz był nieco podzielony i żeby te racje, poglądy się tam ścierały.
No tym bardziej
jeszcze pół zdania, panie Piotrze, pół zdania i kończę. To właśnie pan Piotr zauważył, że jeżeli tak będą wyglądały relacje pomiędzy przewodniczącym Jarosławem Kaczyńskim i prezydentem Dudą, to może oznaczać, że tempo zmian, tempo reform, jakie PiS sobie wymyślił i zaplanował do przygotowania, będzie mniejsze. Ja też się z tego cieszę, bo jakkolwiek nie neguję potrzeb reform w Polsce, to trochę to tempo wdrażane zwłaszcza wiosną tego roku było przerażające I mówię, podkreślę, jako obywatel.
A czy spodziewasz się większej dyskusji? No,
Piotr Semka zwrócił uwagę, że te korowody mogą się powtórzyć, powtarzać się cyklicznie. Bardzo proszę, wolę problem omówiony na trzech, wolę ważny problem dotyczący naszego kraju omówiony na trzech, czterech czy pięciu spotkaniach, niż problem omówiony na połowie czytania między 23 a 1 w nocy. Więc ja przyklasnę temu sporowi.
Tylko, że elektorat PiSu też na to patrzy i mówi tak, że ostatnie 25 lat to raczej był okres, w którym wiele problemów się nagromadziło, na przykład jak w sądownictwie, czy w sprawach reprywatyzacji. Teraz oni mówią tak, że jeżeli tego się nie zrobi stosunkowo szybko, to polityczna taka sytuacja, w której w parlamencie jest większość i jak dotąd zakładano przyjazny tym reformom prezydent, może się szybko nie powtórzyć. To po pierwsze. Po drugie, proszę popatrzeć na kalendarz polityczny. Wszelkie takie reformy oznaczają zazwyczaj bardzo ostre konflikty polityczne. Jarosław Kaczyński chciał zakończyć te główne swoje reformy gdzieś do stycznia przyszłego roku, aby móc już po tych burzliwych wydarzeniach zająć się spokojnie kampanią samorządową, a potem w przyszłym roku kampanią parlamentarną i kampanią do Europarlamentu. Więc jeżeli te rozmaite rzeczy będą się ciągnęły, to oczywiście to bardzo utrudni sytuację PiS-owi. I ostatnia rzecz. Są różnice jednak pomiędzy kimś, kto rzuca pewne hasło, które brzmi dosyć atrakcyjnie, a tymi, którzy muszą je wykonywać. Jeżeli prezydent mówi o konieczności zdobycia 3/5, to PiS w parlamencie...
W Sejmie, chodzi o 3/5 w Sejmie.
Tak, to PiS mówi tak. Prezydent sobie rzuca efektowne hasło, a nam spada na głowę sytuacja, w której te 3/5 trzeba zebrać. A przy bardzo ostrej pozycji opozycji, także i Kukiza, który jednak już skończył fazę jakichś uśmiechów wobec PiSu. Wtedy się zaczyna ta taka faza, którą znawcy zawodów bokserskich znają pod tytułem wszyscy przeciwko liderowi. To też jest zauważane w elektoracie, części elektoratu PiSu, który zaczyna mieć do prezydenta trochę pretensji. I to widać już na forach internetowych, że już są wyraźni obrońcy prezydenta i wyraźni krytycy. Gdzieś pomiędzy nimi jest ta większość, która chciałaby, żeby wrócił ten stary świat, kiedy nie było tego dualizmu, kiedy nie trzeba było wybierać między prezydentem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim. Więc to wszystko tworzy bardzo delikatną sytuację. Powtarzam, w segmencie elektoratu PiSu, ale to jest jednak duży kawałek, to jest 43% ogólnie wszystkich deklarujących, że będą głosować.
Andrzej Skiba.
Ja chciałem krótko odnieść do obu tych głosów, jakie już padły. Bez wątpienia zmiany w różnych dziedzinach, w tym sądownictwie, są potrzebne, co pokazują po prostu badania opinii publicznej. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Mianowicie rodzą się pytania, zaryzykuję stwierdzenie, że również wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób te reformy powinny być przeprowadzane. I tutaj mamy rzeczywiście po jednej stronie taką frakcję, która by chciała, i rozumiem to, bo na to argumentów jest bardzo, bardzo dużo, szybkich reform, daleko idących, nawet za cenę być może pomijania części dialogu społecznego, czy robienia rzeczy, jak to się określa, niepopularnych w polityce. Ale po drugiej stronie mamy też ludzi, którzy niekoniecznie musieli być, czy muszą być takim twardym elektoratem PiSu, którzy jednak oczekiwali też nieco innej jakości, jeżeli idzie o kierunek zmian w państwie. Jak te dwie grupy pogodzić, czy da się pogodzić, to jest naprawdę dobre pytanie. Ale jeszcze jedna krótka sprawa odnośnie głosów w Sejmie. Prezes Kaczyński na konwencji po wygranych wyborach, podczas wieczoru wyborczego, mówił o takim biało-czerwonym obozie. I ja bym tutaj spojrzał, mimo wszystko, to może być kontrowersyjna teza, że w Sejmie sytuacja nie jest aż tak prosta, jakby się mogło wydawać. Z jednej strony zaryzykuję stwierdzenie, że istnieją pewne zasoby głosów, czy to w formacji Kukiz 15, w formacjach mniejszych, wśród posłów niezrzeszonych, ale być może to być może będzie kontrowersyjna teza. Uważam, że nie do końca jest przesądzony los, czy kierunek, w którym pójdzie Polskie Stronnictwo Ludowe. Z drugiej strony, jeżeli patrzeć na zagrożenia dla PiS-u, no to pytanie brzmi, ilu na przykład tak zwanych, bo ja bym jeszcze jednak nie powiedział kategorycznie, że ten podział jest aż tak wyraźny na stronników prezydenta, a pana prezesa, bym zapytał, ile osób, powiedzmy, wewnątrz obozu tak zwanej dobrej zmiany byłoby w stanie dokonać, nie powiem, że secesji, bo to byłoby daleko idące, ale powiedzmy niekiedy niekonsekwentnych decyzji przy pewnych głosowaniach, właśnie argumentując to potrzebą walki również o innego, tego bardziej umiarkowanego, zorientowanego na PiS wyborcę.
Mhm, Michał Stumporek jeszcze.
Ja potem tylko słówko, jeżeli można.
Bardzo dobrze. Proszę, Piotrze.
To oddaję ci głos.
Nie, znaczy tylko jest jedna rzecz, no bo znowuż ci, którzy mówią, że jest pewna szansa na zmiany, wskazują, że im, jeżeli tych kandydatów do KRS-u mają wskazywać oczywiście ci, o których pan mówi, że są pewną rezerwą ewentualnego poparcia, czy PSL na przykład, no to siłą rzeczy będą kandydaci coraz bardziej obli, no, o takim kształcie bardzo zachowawczym. No, potem powstaje pytanie, czy tacy kandydaci, którzy będą efektem długich, długich kompromisów, no, będą chcieli cokolwiek zmienić. No, na tym właśnie polega dramat rewolucjonistów, że ich ostrość zmian jest, budzi u iluś osób taką naturalną rezerwę, że to może skończyć się ze skokiem na sądy, jak mówią bardzo często zwolennicy KOD-u. Natomiast oni odpowiadają, no dobrze, no ale jeżeli ci kandydaci nie będą elementem wyraźnej zmiany, no to ten kasta sądowa, użyję tego agresywnego określenia, bardzo łatwo przetrwała już rozmaite próby zmian i z perspektywy czasu, no przypominam słynną próbę wyczyszczenia sądów pana prezesa Strzembosza, no to się nie udało. No. Mm-hmm.
Piotr Semka, Andrzej Skiba, Michał Stumporek to goście komentarzy Radia Gdańsk. Po skrócie wiadomości porozmawiamy o tym, czy Gdańsk będzie tęczowym miastem. Gdy Robert Silski przedstawiał prognozę pogody, myśmy tutaj w studiu oglądali mapę, taką interaktywną mapę zawieszoną w studiu, na monitorze w studiu, i ten prędkość wiatru i te kręcenie wiatru, to oko tej wichury, która była nad Polską jeszcze tej nocy, mniej więcej w tej chwili jest na północny wschód od Polski, to chyba gdzieś Łotwa, Estonia, te okolice
odczują to.
Odczują w tej chwili bardzo mocno.
A propos Łotwy, jeżeli można...
Nie można. Piotrze, ja przepraszam, ale tak nas czas goni. Ja wiem, że...
Krótko tylko, no. Że przed chwilą mieliśmy reklamę pana Roberta Burnejki. Jako stary gdańszczanin usłyszałem z przyjemnością piękny litewski akcent polszczyzny, więc naprawdę coś niezwykle sympatycznego. Coś, co słyszałem ostatni raz jako dziecko w latach 70. w Gdańsku.
Chyba nie będę rozpoczynał kolejnych części od jakichś anegdot w takim razie, bo się sypią kolejne.
Ale mówiłeś
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej, Michał Stąpora, portal trójmiasto.pl. Chciałbym was zapytać, jak oceniacie panel obywatelski, który trwa w tej chwili w Gdańsku. Kolejna odsłona była w sobotę. Miało traktować i traktował o aktywności obywatelskiej. O tym i także część sobotnia dotyczyła równego traktowania. I gdyby nie fundacja Mamy i Taty, to ja bym nie zwrócił specjalnie uwagi na te wątki, które były podnoszone podczas tego panelu obywatelskiego. Fundacja Mamy i Taty wystosowała taki apel: Gdańsk tęczowym miastem, powstrzymajmy pucz LGBT, i że prawdopodobnie w sobotę miasto przyłączy się do inicjatywy tak zwanych tęczowych miast. Idea panelu jest całkiem słuszna. Może zastanawiać dobór organizacji biorących udział. Są wśród nich Trójmiejska Akcja Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Tolerado, Miłość Nie Wyklucza, Transfuzja, Febra, Lambda, Akceptacja. Nie ma organizacji reprezentujących inny punkt widzenia niż środowiska lewicowe i LGBT. Ja sprawdziłem program panelu, którego jeszcze w sobotę rano nie było na stronie gdańsk.pl, bo przyglądałem się zaniepokojony, czy zaintrygowany tym wpisem Fundacji Mama i Tata. Zaniepokojenie to złe słowo, raczej zaintrygowany tym, co się będzie ciekawego działo w Gdańsku. I wśród panelistów w programie jest tak: profesor Monika Płatek, wprowadzenie do równego traktowania, doktor Zofia Łapniewska, miasta równe traktowanie, potem także Magdalena Łabędź, LGBT, wprowadzenie do tematu, doktor Anna Strzałkowska, potrzeby osób LGBT, diagnoza sytuacja w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że będzie kolejna odsłona tego samego panelu, gdzie ma zostać doproszona osoba, która, to będzie 21 października, która przedstawi wystąpienie na temat chrześcijańska perspektywa w kwestii równego traktowania. Michał Stąporek, chciałbym ciebie zapytać, jako portal trójmiasto.pl.
To ten panel zadaj mi pytanie.
I LGBT. Czy Gdańsk będzie tęczowym miastem? To jest pierwsze. A drugie, czy Fundacja Mamy i Taty ma rację, że coś z debatą w Gdańsku jest nie tak, że po tygodniu demokracji mamy kolejną odsłonę w panelu, gdzie tylko jedna strona jest reprezentowana.
No to kilka wątków. Przede wszystkim żadne miasto nie jest jakieś tam, bo tak decydują urzędnicy czy paneliści. Rozumiem, że pod
szyldem... Nie zostaną wypracowane.
Rozumiem, że pod szyldem Gdańskim tęczowym miastem mam sobie dopowiedzieć, że Gdańsk jest miastem życzliwym dla osób z grona LGBT. Otóż to nie, naprawdę nie zależy od tego, co podczas jakiegokolwiek panelu zostanie zdecydowane, tylko bo miasto to są mieszkańcy, więc jeżeli mieszkańcy będą życzliwi dla osób LGBT, to Gdańsk będzie takim miastem. Takie narzucanie, takie etykietowanie, moim zdaniem, nie ma sensu. Ja się zawsze śmieję, kiedy na przykład media miejskie bardzo chętnie informują o jakichś rankingach, o tym, że angielska gazeta napisała, że Gdańsk jest super miastem turystycznym, a norweska, że Gdyni się robi dobrze biznes. To naprawdę nie przejmujmy się takimi rankingami, takimi ocenami, takimi etykietami, bo to, czy w mieście żyje się dobrze, to o tym muszą powiedzieć mieszkańcy, a w moim prywatnym rankingu mówią o tym tak naprawdę wewnętrzni imigranci. Znaczy, w Gdańsku żyje się dobrze, jeżeli mamy dużo przyjeżdżających z Olsztyna, Bydgoszczy, Inowrocławia, i to oni są dowodem na to, że mieście żyje się dobrze. A o tym, czy w Gdyni robi się dobrze biznes, to dowodzą nowo otwierane firmy, a nie jakieś rankingi. Więc nigdy nie zawierzę w zadekretowanie, że Gdańsk będzie tęczowym miastem dzięki nawet kilku godzin dyskusji środowisk LGBT. To raz.
Ale zostaną wypracowane rekomendacje dla Urzędu Miasta. Osoby, które oglądały ten... Ja niestety nie miałem okazji oglądać tej debaty. Mówił, że na przykład są rekomendacje takie już w tej chwili postawione. Oczywiście zdecydują o tym ci wybrani mieszkańcy Gdańska, te 56 osób, jak chociażby wprowadzenie edukacji seksualnej od przedszkola w gdańskich przedszkolach i szkołach.
Trochę mnie to dziwi, łączenie sytuacji osób LGBT z edukacją seksualną, bo to dla mnie nie jest tożsame.
No, żeby równo traktować.
No, ale edukacja seksualna żeby
kształcić
od świadomości zachowań seksualnych chyba. No, jakby ja jestem wobec tego sceptyczny. Wracając do panelu. Jestem za tym, znaczy uważam, że każdy człowiek, każdy Polak, obywatel ma prawo się zrzeszać, brać udział w stowarzyszeniach, a stowarzyszenia mają prawo prowadzić działalność obywatelską. Jeżeli stowarzyszenia LGBT chcą się spotykać i dyskutować o swojej sytuacji, to idealnie, bo one po to zostały powołane, żeby rozmawiać o sytuacji osób LGBT. Tylko po co to nazywać panelem obywatelskim, jeżeli te stowarzyszenia chcą dyskutować we własnym gronie? Znaczy, ja gdybym był członkiem takiego stowarzyszenia, to mam wrażenie, że spotkanie we własnym gronie nie byłoby dla mnie takie bardzo istotne, bo czemu ono miałoby służyć? Przekonaniu osób inaczej myślących do mojego punktu widzenia? No chyba nie, skoro ta fundacja, o której wspomniałeś, Mamy i Taty, właśnie nie wzięła udziału w tej dyskusji, została z niej wykluczona. Moim zdaniem to jest droga donikąd. Znaczy, gdybym chciał poprawić sytuację osób LGBT, będąc taką osobą, bądź też członkiem takiego stowarzyszenia, to starałbym się rozmawiać z tymi, którzy nie rozumieją moich racji.
Ale dlaczego? Oni działają znakomicie. Znaczy, znakomicie realizują swoje cele. To znaczy, uczestniczą w panelu obywatelskim, gdzie są wypracowane rekomendacje dla Urzędu Miasta działalności. Za tym pewnie pójdą jakieś działania, za tym pójdą pieniądze na rzecz równego traktowania osób LGBT w naszym mieście.
Byłoby tak, gdyby nie praktyka, która mówi nieco inaczej. Jakiś czas temu, powiedzmy około 5-10 lat temu, bardzo mocno zjednoczyły się środowiska rowerowe w Gdańsku i udało im się przekonać urzędników do przyjęcia pewnych korzystnych dla rowerzystów założeń. Tak opracowano standard gdańskiej ulicy, standard gdańskiej drogi rowerowej. Ta współpraca dosyć dobrze działała, ale ostatnio mam sygnały, że przestała. Z jakiegoś takiego powodu trudno precyzowalnego. coś tam ktoś zmienił pracę, ktoś odszedł i nagle ten wypracowany konsensus, te wypracowane standardy przestały działać z powodów takich ludzkich. Obawiam się, że jeżeli takie stowarzyszenia LGBT liczą na to, że opracowane dzisiaj standardy będą im służyć na lata, to mogą się przeliczyć, bo wcale to nie jest tak, że wcale konsekwencje nie muszą być takie długotrwałe.
Andrzej Skiba.
Po pierwsze, dziękuję za podjęcie tematu. To jest bardzo istotne mówić o debacie, jaka obecnie jest prowadzona przez władze samorządowe w Gdańsku, ponieważ ta debata pozostawia niestety wiele do życzenia, czego przykładem jest już omawiany niejednokrotnie, również na antenie Radia Gdańsk, Gdański Tydzień Demokracji, a dokładnie jego druga edycja. Ale tak już konkretnie do naszego tematu dzisiejszego. Na pytanie, czy Gdańsk będzie, czy jest miastem tęczowym? No wydaje się, że jest jedna prosta odpowiedź. Gdańsk jest miastem przede wszystkim biało-czerwonym. Miastem, gdzie wszyscy obywatele, i mężczyźni, i kobiety, dzięki konstytucji mają prawa. Mają prawa, które przysługują, no niezależnie od wyznania, orientacji seksualnej i innych rzeczy. Myślę, że te prawa są równe dla wszystkich i to jest kluczowa kwestia. Ewentualnie pół żartem, pół serio, Gdański jest biało-zielony z uwagi na wspaniałą Lechię Gdańsk. Ale przechodząc do konkretnych fragmentów, miałem okazję zapoznać się ze stanowiskiem pani rzecznik Skorupki Kaczmarek odnośnie tego wydarzenia. Pozwolę sobie dwa dość interesujące, krótkie zdania odczytać, ponieważ one pokazują pewną filozofię, czy raczej sposób prowadzenia narracji, która jest dość zabawna. Cytuję. Fundacja Mama i Tata nie zostały więc wyproszone, bo nie były zaproszone. Koniec cytatu. Pierwszy fragmencik. I teraz drugie. Cytuję. Zapraszaliśmy natomiast do udziału w debacie trzech innych ekspertów, którzy w opinii niezależnych ekspertów mogliby prezentować chrześcijańską perspektywę na równe traktowanie kobiet i mężczyzn oraz osób LGBT. Koniec cytatu. Moje pierwsze pytanie, kim są ci eksperci albo kim są niezależni eksperci i czym się różnią niezależni eksperci od ekspertów w tymże jakże pięknym tekście. To pytanie do pani szanownej rzecznik bym skierował. Natomiast jeżeli chodzi o debatę, proszę państwa, nie ma złego tematu, jeżeli chodzi o debatę. Moim zdaniem wolność słowa to jest potężna wartość, której należy bronić. Być może, to jest mój prywatny pogląd, granicą winno być wzywanie do nienawiści czy popełnienia jakiegoś przestępstwa. Natomiast w tej dyskusji, na podstawie tekstów zaznaczam, które znalazłem na stronie gdańsk.pl oraz właśnie fundacji Mama i Tata, zaryzykuję stwierdzenie, że niestety, i to niezależnie od tego, jakie byśmy mieli prywatnie poglądy na poruszane tematy, niestety, ale ten panel nie jest pluralistyczny. Albo przynajmniej, jeżeli chcemy się już bawić w dokładne szczegóły, nie jest pluralistyczny w dostatecznym stopniu. I to jest pytanie, czy tak ma wyglądać dyskusja? Czy tak ma wyglądać dyskusja, że przychodzą w zależności od tematu, ci, których warto zobaczyć na Gdańskim Tygodniu Demokracji drugiej edycji Liberalne Media, a tutaj jedna strona narracji politycznej. Kończąc już, chcę jasno powiedzieć, Gdańsk jest miastem dla wszystkich i również osoby, czy to heteronormatywne, czy osoby homoseksualne, wszystkie powinny mieć prawo do zabrania głosu w przestrzeni publicznej, bo to daje nam przede wszystkim konstytucja. Ale uważajmy, żeby debata nie zamieniła się, jakakolwiek debata, że tak powiem, w spór we własnym sosie. A obawiam się, że po raz drugi tak tutaj może być, ze stratą dla wszystkich, również dla tych środowisk.
Piotr Semka.
Dla mnie cała ta historia pokazuje, jak słabe było. Gdańsk jest miasto, w którym kiedyś były dwa takie nurty konserwatywne. Jedne to byli ludzie związani z Ruchem Młodej Polski, no tacy, którzy wydawało się robili karierę w samorządzie lokalnym, jak Grzegorz Grzelak na przykład, ale i też wielu innych ludzi. I
no Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, wywodzi się z tego nurtu konserwatywnego.
No więc
przecież
właśnie. I teraz to, co dla mnie z Gdańsk, z warszawskiej oddali jest ciekawe, jak te środowiska absolutnie są bezradne wobec bardzo agresywnego zwrotu prezydenta Adamowicza w kierunku bycia w takiej awangardzie rewolucji obyczajowej, bo ten postulat, żeby wprowadzać już edukację seksualną do przedszkoli, to jest coś,
co nie, to na razie zostało, wiesz, wyartykułowane podczas panelu. To jeszcze nie jest przyjęte jako rekomendacja i nie jest realizowane. Żeby było jasne.
Dobrze, ale ja to pokazuję mniej więcej klimat osób, które tam są. No ja te osoby jakoś znam, no pani Monika Płatek. No to są osoby, które potrafią zdobywać się na bardzo radykalne poglądy w tych sprawach. I w świetle tego wszystkiego zastanawiam się, będzie dla mnie ciekawe, czy Platforma zdecyduje się na wystawienie pana Adamowicza raz jeszcze, bo ta ewolucja, która nastąpiła w wypadku pana Adamowicza, który z jednej strony staje się takim bardzo agresywnym mówcą wiecowy, z drugiej strony właśnie idzie drogą prezydenta Jaśkowiaka w Poznaniu, który właśnie ogłosił, że istnieje wolne miasto Poznań. W wypadku Gdańska to skopiowanie tej nazwy byłoby chyba ryzykowne, choć wiemy, że jest rondo wolnego miasta Gdańska, więc ta tradycja chyba nie jest obca panu Adamowiczowi. Ciekawe
rondo jest graniczne, rondo graniczne między wolnym miastem Polską. A Rzeczypospolitą.
No dobrze, no ale to właśnie, przepraszam, no to mój tata zawsze z przyjemnością cieszył się, że ta granica przestała dzielić ziemię gdańską od Polski, więc wcale go by to nie zachwyciło, budowanie takiego ronda, nawet z zaznaczeniem, że jest graniczne, no przepraszam. To jest odwoływanie się do pewnej tradycji, która wielu rodzinom związanym z ziemią gdańską kojarzy się jak najgorzej. Więc proszę nie bagatelizować tego.
My nie bagatelizujemy, tylko mówimy, jaka jest cała nazwa, cała długa nazwa.
Ta nazwa kryje jednak pewien ukłon wobec tradycji, która jest dla mnie bardzo obca. Ale wróćmy do rozmowy. Ciekawi mnie to, w jakim stopniu wpłynie to na wyniki wyborów, ponieważ jednak nie sądzę, aby społeczeństwo gdańskie było tak radykalne. Chyba, że okaże się, że ten stary nawyk głosowania na to, co jest, zwycięży i wtedy możemy się spodziewać dopiero przesuwania rozmaitych norm w kierunku postulatów najbardziej radykalnej części obozu reformy, no, obyczajowej, co tu dużo mówić.
Piotr Semka, Andrzej Skiba, Michał Stomporek. Za chwilę komentarze w Radiu Gdańsk poświęcone transportowi drogowemu. Pomówimy o obwodnicy metropolitalnej, bo wczoraj zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. No, decyzja, Michał kręci głową. Nie, to jest ważna decyzja.
Nie, ważna, że zapadł wyrok, który ważny, nie bardzo nam...
Dobrze, ale to będzie osobna audycja za tych kilka minut.
Reklama. A teraz wpisz designeroutletgdańsk.pl i zobacz, jakie mamy marki i jakie mamy ceny i jakie dzisiaj są u nas promocje.
Designer Outlet Gdańsk. Modna jesień w moim stylu. Ponad 100 najlepszych marek. Od 30 do 70% taniej. Zawsze. Gdańsk Szadułki, Przywicka 8, tuż przy obwodnicy. Designer Outlet Gdańsk. W moim stylu. Bo design to więcej niż fashion.
Jaką dachówkę Kasia wtedy kupiła? Taka była zadowolona.
Taką ładną, grafitową.
Myszko, no pomóż mi trochę, no.
Pojedź do Ambitu, tam ci doradzą, jaką dachówkę wybrać.
A to dachówkę też kupowała w Ambicie?
No tak. I mówiła wtedy, jak dachówka to tylko brąz z gwarancją systemową 15 lat.
www.ambitgda.pl 15 lat gwarancji na system dachowy brąz. Jedziemy do Ambitu wybrać dachówkę.
Ale taką ładną, grafitową?
No, oczywiście, na pewno brąz.
David Garrett. Międzynarodowa gwiazda skrzypiec na żywo wraz z zespołem wkrótce odwiedzi Polskę. David Garrett. Paganini wśród gwiazd muzyki pop lub Jimi Hendrix wśród skrzypków. Gdańsk, Ergo Arena, 27 października. Diabelski skrzypek na miarę naszych czasów. Międzynarodowa supergwiazda, która zaciera granice między Mozartem a Metallicą. David Garrett. Tylko w Gdańsku. 27 października. Bilety dostępne na eventim.pl.
Zapraszamy Cię do sklepu Bio La Vie Claire w Galerii Przymorze. Wyłącznie certyfikowane produkty spożywcze, suplementy diety, kosmetyki i produkty dla domu. La Vie Claire. Bio. Mam to w naturze.
Siemanko, siemanko. Tu Robert Brunieka i jadę zobaczyć, czy w Gdańsku nie ma lipy. Zapraszam wszystkich do sklepu Sportowe Suple w centrum handlowym Manhattan.
W sobotę 14 października Sportowe Suple i Manhattan zapraszają na dzień z hardkorowym koksu. Mnóstwo konkursów, nagród, przepis na najlepszego steaka i na hardkorową klatę.
Będzie hardkorowo, będzie pompa.
Więcej na gchmanhattan.pl.
Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana.
Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć.
Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie.
Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann.
Ile razy chciałeś nauczyć się układania kostki Rubika? No właśnie, teraz jest okazja. Zapraszamy na weekend z kostką Rubika w Alfa Centrum. Pokazy mistrzowskie z uczestnikami programu The Brain. Mozaiki, czyli wystawa prac z kostek Rubika. Konkursy w układaniu kostki w różnych kategoriach. Umiesz układać? Wygraj nagrodę. Nie umiesz? Specjaliści pokażą, jak to robić. Imprezę poprowadzi laureat The Brain Adam Walkowski. Najbardziej alfa pozytywny weekend z kostką Rubika. 14 i 15 października. Alfa Centrum. Zakupy i kino.
Reklama.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Komentarze w Radiu Gdańsk. Michał Stomporek, Andrzej Skiba, Piotr Semka i przechodzimy do obwodnicy metropolitalnej, bo jest wyrok w sprawie obwodnicy metropolitalnej. Sprawą decyzji środowiskowej dotyczącej tej drogi ponownie ma zająć się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Taka była wczorajsze rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ta wiadomość oznacza, że decyzja środowiskowa wciąż jest ważna, ale sąd po prostu musi ponownie rozpatrzyć skargi złożone przez 5 podmiotów, 4 osoby fizyczne i wójta gminy Kolbudy. I Michał Stomporek, przepraszam, no, kolejny raz musisz zacząć.
My na ten wyrok w redakcji czekaliśmy z dużym napięciu, tak jak wszystkie pewnie media w Trójmieście. I czy on nas rozczarował? No nie. Że ten wyrok niewiele zmienia tak naprawdę, bo on nie mówi ani budujcie.
On niczym nie rozstrzyga.
On niczym nie rozstrzyga. Jakby sprawa wróci do, tak jak Jasku słusznie powiedziałeś, do Warszawskiego Sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który pod względem formalnym będzie musiał rozpatrzyć jeszcze raz te zastrzeżenia do decyzji środowiskowej. Czyli to w najlepszym razie, to tak, w USA, w Warszawie wyda swój wyrok, jaki by on nie był, od niego przysługują zażalenia do NSA, czyli lekko licząc mamy kilkanaście miesięcy oczekiwania na ostateczną decyzję tak naprawdę. Mm-hmm. To się niestety na to nakłada, o czym opowiadał kilka dni temu na antenie Radia Gdańsk szef gdańskiej dyrekcji.
Dyrektor Kantak.
Dyrektor Kantak, że no oni byliby gotowi do budowy, jak tylko te papiery będą, ale z tymi pieniędzmi jeszcze nie wiadomo, jak będzie.
No bo nie ma jeszcze finansowania tej inwestycji, ale rząd mówi, nie można zabezpieczyć środków na finansowanie, jeśli nie ma decyzji środowiskowej, która jest prawomocna.
Te pieniądze mogą być, ale jeszcze na 100% nie wiemy. Ta droga jest, proszę Państwa, bardzo potrzebna. Ona się nazywa na obwodnicy metropolitalnej, rzeczywiście taką jest, bo wszyscy Państwo doskonale wiecie, słuchacze Radia Gdańsk, czytelnicy Trójmiasto.pl i wszyscy gdańszczanie, mieszkańcy całego Trójmiasta, jak wygląda sytuacja na obwodnicy.
Szczególnie w sezonie letnim.
Kilku godzin. Nie, Jasku, a pamiętasz wczorajszy dzień? To już pamiętam. Nie jest sezon letni, to pogoda się zupełnie inna, turyści wyjechali, a bodaj 4 godziny trwały utrudnienia po kolizji, po wypadku, do jakiego doszło na obwodnicy. I taka sytuacja, proszę Państwa, dzień bez, gdyby się coś się nie wydarzyło na obwodnicy, to byśmy mieli takie wrażenie, że ten dzień nie było go po prostu.
Ja mówiąc o sezonie letnim, mówiłem, że w tym roku padł rekord natężenia ruchu obwodnicy Trójmiasta.
Bo my na nią mówimy obwodnicy Trójmiasta, ale ona już nie jest żadną obwodnicą.
To już jest droga wewnętrzna.
Droga wewnętrzna Gdańska i Gdyni. Po obu stronach zabudowa wygląda niemal identycznie. I no nie możemy... Proszę Państwa, jej nie da rady rozbudować za bardzo, tak żeby zmieniać przepustowość. Obwodnica metropolitalna musi powstać, żebyśmy odetchnęli w Trójmieście, tak naprawdę.
To prawda. Piotr Semka z oddali o obwodnicy?
Ja tylko jestem zainteresowany,
żeby dojechać dobrze.
Żeby dojechać, więc jak gdyby patrzę na to praktycznie.
Panie Piotrze, najwygodniej koleją. Najwygodniej koleją.
Popieram.
Czasami przyjeżdżam samochodem, ale wracając do tej rzeczy, ja myślę tak, że gdzieś w tle było brak dogadania się paru podmiotów wokół tej sprawy. Ten konflikt był niepotrzebny, rozwlecze sprawę długo. Naprawdę utrudnia wiele rzeczy. Nie wiem, kiedy powstanie w tej sytuacji.
Harmonogram wskazuje, że będzie to rok 2022, o ile dobrze pamiętam, że wtedy zostanie oddana do użytku ta obwodnica. Myślę, że w jaki sposób przewidziano komplikacje zarówno z oceną środowiskową, jak też z finansowaniem. Andrzej Skiba na zakończenie, krótko.
Myślę, że moi przedmówcy dobrze zarysowali temat. Ja nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o kwestie dróg, natomiast życzyłbym państwu i sobie, żebyśmy po pierwsze mieli po czym jeździć, a po drugie, co jest bardzo istotne, żebyśmy zwłaszcza w kwestiach drogowych szanowali prawo, a wiemy, że na Pomorzu różnie z tym bywało.
Rok 22 to jest data podjęcia decyzji o budowie Gdyni, więc mogłaby się nazywać imienia budowniczych Gdyni. Bardzo dobry patron byłby dla obwodnicy.
Albo pionierów.
Albo pionierów.
To pije do tej zmiany nazwy dekomunizacji, nazw ulic w Gdyni. Pionierów zmieniono na pionierów w domyśle gdyńskich pionierów.
Nie, no mój dziadek był jednym z pionierów Gdyni, więc jak najbardziej jestem za.
Tak jest. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Bardzo dziękuję. Andrzej Skiba, Instytut Debaty Publicznej.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.
Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję również państwu. Jacek Naliwajek, mówię do usłyszenia. Audycję realizowała Małgorzata Ławnicka. Za chwilę wiadomości, a po nich audycja Ludzie i Pieniądze.